Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Większość osób wie, że nasz dzisiejszy bohater to autor naszego bezdyskusyjnie świetnego hymnu. Jednak Mazurek Dąbrowskiego to nie jest jedyna rzecz, jaką mógł się pochwalić Józef Wybicki. Był tak świetnym prawnikiem, że uratował w sądzie życie jednemu z naszych kultowych generałów. Był politykiem z takimi jajami, że doprowadzał do szału naszych zaborców, którzy byli przekonani, że każdemu da się zamknąć pysk łapówką, a tu niedoczekanie. Popełnił też w życiu trochę błędów, ale jak mało kto w politycznym biznesie miał odwagę się do nich przyznać. Poznajcie jednego z naszych największych patriotów już teraz w historii bez cenzury. Józef Wybicki urodził się 29 września 1747 roku i miał w życiu doznać wielu zawodów, ale pierwszy zgotowali mu już rodzice, dając na drugie imię Rupin. Chociaż z drugiej strony wiadomo, gorsze rzeczy rodzice robią dzieciom, a tutaj jakiejś patologii nie było. To była rodzina szlachecka, której przedstawiciele w większości robili karierę w sądownictwie albo w kościele. Natomiast potencjalna kariera duchownego naszego dzisiejszego bohatera została bardzo szybko przekreślona przez samych duchownych. Konkretnie jezuitów, którzy prowadzili szkołę, do której wysłano młodego Wybickiego. Bili te dzieciaki, kazali wkuwać formułki na pamięć, generalnie odbierali całą radość z kreatywnego poznawania świata. Sam młody Józef nazywał tę jezuicką szkołę ociemnicą, a co na to stryj chłopaka, który przejął nad nim opiekę, kiedy zmarł ojciec naszego dzisiejszego bohatera? Przyznał mu rację i zabrał go z tej kijowej jezuickiej szkoły, co było całkiem odważnym ruchem jak na kogoś, kto z zawodu był proboszczem archidiakonem. Tak czy inaczej wysłał 15-letniego Wybickiego na praktyki do sądu grodzkiego. Brzmi nudno, ale moglibyście się zdziwić. Bo w tamtych czasach młodzi praktykanci byli postrachami miast. Grupami szlajali się po nocy, zaczepiali mieszczan, studentów, nawet napadali na patrole. Tak jest, praktykantów wtedy bali się studenci i odpowiednik straży miejskiej. A jakie dzikie akcje wyprawiała ekipa Wybickiego? On akurat nie był w żadnej takiej grupie, wolał grzecznie skupić się na czytaniu tekstów prawnych, a kontakty z rówieśnikami miał gdzieś. To nie to, że był gburem, który do końca życia nikogo nie polubił, po prostu wtedy nie miał takiej potrzeby. Coraz mocniej zaczynała go interesować polityka. W 1764 roku udało się wykorzystać rodzinne koneksje i w towarzystwie wojewody pomorskiego nasz dzisiejszy bohater pojechał na bezdyskusyjnie najważniejsze wydarzenie polityczne, czyli Sejm elekcyjny, który, jak już wiecie z jednego z poprzednich odcinków, to nic innego jak po prostu wybory na króla. Na kogo głosował? Na Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co on zgłupiał? Nie zgłupiał, tylko młody był. Wtedy ogarniał politykę mniej więcej tak, że wiedział, że trzeba głosować tak, jak głosuje jego stronnictwo. Raczej nie podejrzewał wtedy, jak strasznie brudna gra się właśnie toczy. Józek rozkręcał się jako prawnik. Pomógł na przykład matce zgarnąć kawał spadku po bogatym stryju, jak ten zmarł i zaczęła się rodzinna sądowa przepychanka. Cały czas jednak kręciła go mocno polityka, tylko że postrzegał ją w naprawdę wyjątkowy sposób, ponieważ uważał, że można być uczciwym, to nie musi być brudna gra, że polityk to jest powołanie, a nie zawód i że celem jest korzyść nie własna, a całego kraju. Postawa, choć piękna, to narobiła mu nie lada kłopotów, kiedy nadal w bardzo młodym wieku, bo był koło dwudziestki, jako poseł swojego regionu pojechał na kolejny bardzo ważny sejm. Chodzi o tak zwany Sejm Repninowski, od nazwiska Nikołaja Repnina, rosyjskiego posła. Ustalono na nim różne rzeczy, m.in. likwidację liberum veto na sejmikach szlacheckich, równouprawnienie innowierców, ale najważniejsze było postanowienie końcowe, według którego gwarantką tych wszystkich ustalonych praw była Rosja. Czyli w prostszych słowach, jeżeli którekolwiek z tych ustalonych praw zostaną złamane, to Rosja ma prawo wbić do nas z wojskiem i nas nauczyć demokracji i praworządności. Więc od tej pory praktycznie byliśmy zależni od Rosji, bo wystarczyła jedna prowokacja i już mogli wejść do nas z armią. Czy posłowie się na to zgodzili bez zajęknięcia? W większości tak, bo byli przekupieni. Aczkolwiek nie wszyscy, bo był na przykład taki młody, nieumoczony w układzikach Józef, który jak zobaczył, co się odstawia na tej parodii Sejmu, to poprosił o zabranie głosu. Ci, którzy zdążyli już trochę Wybickiego poznać, pobledli, bo przecież marszałek wyraźnie przekazał instrukcję od Repnina. Kto się odważy zabrać głos, ten ma gwarantowane biczowanie. Jednak Józef albo o tym nie wiedział, albo miał to gdzieś. Zabrał głos i powiedział coś, co wszystkim zmroziło krew w żyłach. Bo tu już układziki porobione, wystarczy się podpisać i można się zgłosić po odbiór łapówki, a tu wychodzi jakiś gówniarz i zabiera głos, zwracając się do wszystkich zgromadzonych, w tym Repnina i samego króla. I mówi, że on tutaj nie widzi Sejmu, on tutaj widzi gwałt i przemoc moskiewską. Zrobiła się bardzo niezręczna cisza, którą w końcu przełamali najwięksi fani wypłat w rublach. Zaczęli krzyczeć, że młody jesteś, że się nie znasz, że masz się zamknąć, Wybicki, i takie tam inne rzeczy. Niemniej jednak kwas zrobił się tak potworny, że król rozkazał, żeby obrady przełożyć o parę dni, a sam Repnin postanowił po rosyjsku ponegocjować sobie z młodym patriotą. Kazał aresztować Józefa i niewykluczone, że gdyby się to udało, to skończyłoby się to dla naszego dzisiejszego bohatera z zsyłką, bo były już takie przypadki. Wybicki jednak czujnie postanowił się ukryć. Repnin był wściekły, że nie wiadomo, gdzie jest ten gówniarz z niewyparzoną mordą, i wezwał do siebie okolicznych posłów i powiedział, że jak mu go nie dostarczą, to ich aresztuje. Ale oni też nie wiedzieli, gdzie jest Wybicki. Czyżby uciekł na swoje rodzinne ziemie? Na szczęście dla niego nie, bo oczywiście profilaktycznie już tam za nim wysłano oddział rosyjskiego wojska. Nasz dzisiejszy bohater w niepozornym przebraniu uciekł do baru. Ale nie takiego baru knajpy, tylko tego miejsca znanego chociażby z Ogniem i Mieczem, bo tam w międzyczasie zawiązała się konfederacja przeciwko tej zdradzieckiej, prorosyjskiej polityce. Nie miał pojęcia Józef, czego się po tej ekipie spodziewać, ale kiedy dotarł na miejsce, to został powitany jak bohater przez szlachciców, którym jeszcze na kraju zależało, ponieważ w międzyczasie zrobiło się wśród nich o Wybickim bardzo głośno. Młody Józek został zastępcą gościa, który miał odpowiadać za kontakty zagraniczne konfederatów, szukać sponsorów, politycznych sojuszników i tak dalej. Ale Wybicki szybko zorientował się, że jego szef to straszna pierdoła i sam by to wszystko dużo lepiej ogarnął, no ale co zrobić, musiał być posłuszny. Tyle dobrego z tego wszystkiego wynikło, że razem ze swoim szefem dosłownie w ostatniej chwili opuścili bar, bo wyjechali na misję dyplomatyczną za Dniestr, a kolejnego dnia do baru wbiło rosyjskie wojsko i strasznie naszych zlało. Ale to nie był koniec Konfederacji, to też Wybicki z szefem misję kontynuowali. Wybicki zjeździł kawał Europy, Węgry, Francja, później przez Wiedeń do stolicy Niemiec. Tam jednak nie udało się nic dyplomatycznie załatwić, bo w tym czasie już nasi sąsiedzi sobie ostrzyli kły na rozbiór, więc po co mieliby naszym pomagać? Ale co się wtedy przy okazji Wybicki zakochał, to jego. Było jej Kunegunda Drwęska, i była o 17 lat starsza od Wybickiego. Jemu jednak to kompletnie nie przeszkadzało. Chłop się zakochał na zabój. Powiedzieć, że amor trafił go miłosną strzałą, to by było spore niedopowiedzenie, bo amor go pierdyknął miłosnym tirem. Świata poza swoją kunią nie widział. Zresztą z wzajemnością ona też go pokochała, względnie szybko wzięli ślub i niewykluczone, że historia mogłaby się potoczyć w ten sposób, że zakochani gdzieś tam na folwarku by osiedli, zajęli się rodziną, ziemiańskim żywotem, a z czasem Wybickiemu przeszłaby ochota na politykowanie. Tak mogłoby być, gdyby nie śmierć. To znaczy nie śmierć Wybickiego, tylko Kunegundy, która zmarła w wieku 45 lat. Co gorsza, była w ciąży, więc smutek Wybickiego był podwójny, a niedługo później już potrójny, bo zmarła mu jeszcze matka. Generalnie naprawdę parszywy okres w życiu i chociaż wiem, że zabrzmi to naprawdę patetycznie, jedyną miłością, jaka mu w życiu została, była ojczyzna. To też rzucił się ponownie w wir polityki, co do której już wtedy nie miał wątpliwości, że to jest sport brudniejszy niż MMA w gnoju. Władze chwilowo mu odpuściły, to też wrócił do Warszawy, gdzie nie tylko bywał na obiadach albo, jak kto woli, po pijawach czwartkowych u króla, ale również przyjął zaproszenie od Andrzeja Zamojskiego, byłego kanclerza, przeciwnika pchania rosyjskich łap w nasze sprawy. W ten oto sposób Józef Wybicki stał się częścią ekipy, która po pewnym czasie zaproponowała szereg zmian w prawie, ale ten projekt uwaliła doprawdy ciekawa koalicja.
Szczęść Boże, jest reforma do uwalenia.
Łapówki na uwalenie reformy posłom wręczyli nie tylko Rosjanie, ale też nuncjusz apostolski, czyli ambasador papieża. Dlaczego? Dlatego, że proponowane zmiany ograniczyłyby wpływy kościoła. Pewnie by się tym Wybicki strasznie denerwował, gdyby nie to, że miał już wtedy na głowie inny, nazwijmy to, problem, bo się chłop znowu zakochał. Tym razem w niezbyt bogatej szlachciance o imieniu Estera, ale jak już wiecie, jak się Wybicki zakocha, to nie ma bata. Oświadczył się jej zaledwie po kilku spotkaniach, a Estera na szczęście pożyła już dłużej od Kunegundy. Józef opchnął swój majątek w Będominie, bo w pewnym momencie zrobił się to zabór pruski, a on stwierdził, że no już co jak co, ale pod Niemcem to on żył nie będzie. To też kupili z żoną dwie inne wsie, w tym jedną w kultowych Manieczkach! Tak jest, tych Manieczkach, chociaż wtedy za Wybickiego rządziła tam trochę innego rodzaju kultura niż ta, z której to miejsce znane jest dzisiaj, bowiem wystawiano tam spektakle autorstwa samego Wybickiego. Później przenieśli się jeszcze w inne miejsce, ale my tu o przeprowadzkach, a tu panie Targowica. Targowica, czyli taka szlachecka ekipa zawiązana, żeby wspierać rosyjskie pchanie łap w nasze sprawy. Wybicki jednak nie do końca zdawał sobie z tego sprawę, bo na jakiś czas odpuścił sobie politykę. Skupił się na spektaklach w Manieczkach i płodzeniu dzieciaków. Kiedy więc wrócił do politycznego obiegu, to z miejsca wsparł Targowicę. Co on się z królem na łby pozamieniał? Nie, tak jak już przed momentem wspomniałem, na moment wypadł z politycznego obiegu i po prostu założył, że ta ekipa szlachty chce dla kraju jak najlepiej, tak jak on. Jednak bardzo szybko zorientował się, że jest dokładnie odwrotnie i zamiast udawać, że nic się nie stało, ja nikogo takiego nie wspierałem, to miał jaja, żeby przyznać się do błędu, przeprosić i dopiero stanął po drugiej stronie. To jednak nie był jedyny taki przypadek, bo wiecie, kto jeszcze na początku z rozpędu wsparł Targowicę? Jan Henryk Dąbrowski. On przez kawał czasu mieszkał w Saksonii, a jak przybył do kraju i usłyszał, że jest taka ekipa szlachciców, którzy twierdzą, że chcą dla kraju dobrze, no to uznał, że ha, to tak jak on, więc wsparł Targowicę, nie zgłębiając zbytnio tematu. No i zrobił się potężny kwas, bo typ był wojskowym. Oskarżono go o zdradę, postawiono przed sądem i była naprawdę spora szansa, że zostanie skazany na śmierć i wtedy na rozprawę niczym Harvey Specter wbił oczywiście, że Józef Wybicki. Pierdyknął taką mowę, że wszystkim czapki pospadały? Jak najbardziej, były dwie linie obrony. Po pierwsze, w Wysokim Sądzie Dąbrowski nie chciał działać na szkodę kraju. On chciał dobrze. A że nie sprawdził, z kim planuje tańczyć, no to faktycznie trochę kijowo. Ale, i tutaj drugi argument, w Wysokim Sądzie mamy tutaj dość nieprzyjemną sytuację. Powstanie kościuszkowskie, regularna wojna z ruskimi. Czy my się naprawdę tutaj zastanawiamy nad zabiciem doświadczonego oficera, który kocha swój kraj? Naprawdę nam to pomoże? Sąd przyznał rację, Dąbrowskiego uniewinniono i tak zaczęła się piękna przyjaźń między niedawnym oskarżonym a jego obrońcą. To, jak chłopaki się polubili, było widoczne gołym okiem i zauważył to również Kościuszko, który oddelegował Wybickiego właśnie do oddziału Dąbrowskiego. Miał walczyć w polu, nic z tych rzeczy, oficjalnie był pełnomocnikiem rządu, ale w praktyce kawał czasu w trakcie kampanii wielkopolskiej spędził na dyplomatycznym hamowaniu konfliktu Dąbrowskiego z jeszcze jednym oficerem, który teoretycznie był starszy rangą od Dąbrowskiego, ale Dąbrowskiemu musiał podlegać i typ nie mógł tego znieść. Cały czas miał jakieś ale, proponował swoje rozwiązania, to wszystko trwało i trwało, i dopiero dzięki dyplomatycznej gimnastyce słownej Wybickiego udało się kolesi pogodzić i dzięki temu powstańcom w Wielkopolsce szło naprawdę nieźle. Do czasu oczywiście. Bo choć chęci były, to zaborcze siły okazały się niemożliwe do pokonania. Powstanie chyliło się ku upadkowi, a przełomowym momentem dla chłopaków okazała się klęska pod Maciejowicami. Prusacy już zaczęli polować na takich ludzi jak właśnie Wybicki, więc nasz dzisiejszy bohater znowu musiał uciekać. trochę naokoło, bo przez Pragę i Bazyleę trafił w końcu do Paryża. Zresztą nie był tam jedynym Polakiem, który wyemigrował właśnie przy okazji upadku powstania. Było tam wtedy Polaków od groma, w tym Dąbrowski. Jeszcze nie, ale to była kwestia czasu. Do Paryża ściągnął go właśnie Wybicki, który trochę podziałał w organizacjach, nazwijmy to, polonijnych, ale szybko zorientował się, że te środowiska zaczynają się ze sobą kłócić, jak najlepiej odzyskać niepodległość. Józef stwierdził, że dobra, to jest bez sensu, nie tędy droga. Trzeba uderzyć bezpośrednio do Napoleona, najlepiej w towarzystwie doświadczonego wojskowego, no bo pan Bonaparte nie zaszedł tak wysoko, bo rozdawał ludziom rzeczy za darmo, prawda? To nie tak działa. Coś mu trzeba obiecać. Na przykład polskie oddziały pod jego dowództwem, a taka propozycja na bank lepiej zabrzmi z ust oficera. Napisał więc do Dąbrowskiego, że ma wpadać do Francji, bo jest do pogadania z takim jednym typem. Więc gdyby nie Wybicki, to możliwe, że oddziały polskie pod dowództwem Napoleona w ogóle nie zostałyby utworzone. Napoleon się zgodził jednak to, jak i gdzie formowane były legiony Dąbrowskiego i że to właśnie na ich potrzebę Józef Wybicki stworzył swoje najważniejsze dzieło, które dziś jest naszym hymnem, to już jest opowieść na oddzielny odcinek, który mamy już dla Was przygotowany na przyszły tydzień. A jeżeli oglądacie ten odcinek jakoś tam w dalszej przyszłości, to w opisie znajdziecie link do odcinka o hymnie. A my w takim razie skupmy się już na czymś innym, okej?
W porządku.
No to fajnie. Wybicki działał w legionach nie tylko jako specjalista od zagrzewania chłopaków do walki. Ogarniał też sprawy administracyjne. Nie był więc wojakiem, ale jak wszyscy w legionach, na pewno był bardzo, bardzo zawiedziony, kiedy Napoleon w 1801 roku zawarł pokój z naszymi wrogami, a w jego postanowieniach o Polsce zapomniał. Przypomniał sobie dopiero w 1806 i wtedy znowu poprosił Wybickiego i Dąbrowskiego, żeby mu trochę Polaków do wojska ogarnęli. Ale mimo, że to Bonaparte prosił, to cały czas traktował naszych z góry. Powiedział, że to będzie taki test dla Polaków, czy zasłużyli na niepodległość. Naszych bardzo to musiało zaboleć, no ale co mieli zrobić? Nie mieli zbyt wielu innych opcji. Chłopaki ruszyli do Wielkopolski, gdzie już raz narobili Prusakom bałaganu, a teraz też narobili Prusakom bałaganu, bo wzniecili powstanie. Nakręceni apelem chłopaków, mieszkańcy Poznania i okolic ruszyli do walk. Dąbrowski ogarnął powstańczą armię, a Wybicki administrację. I ja wiem, że to nie brzmi bardzo porywająco, ale bez jego pracy ta armia pogrążyłaby się po prostu w chaosie. Polacy chyba zasłużyli na niepodległość, prawda, panie Napoleonie? Czy Napoleon faktycznie tak uznał, czy może jednak po prostu chciał mieć fajny przyczółek na wschodzie, to już inna sprawa. Natomiast faktycznie, przy ogromnym udziale Wybickiego i Dąbrowskiego udało się wyrwać namiastkę państwa, Księstwo Warszawskie. Kogo z naszych postawiono na czele współpracy z armią Napoleona? Oczywiście, że wirtuoza administracji Wybickiego. To on odpowiadał za to, żeby jakimś cudem utrzymać u nas to potwornie drogie wojsko. To była najpewniej najcięższa robota w kraju, jednak jakoś udawało mu się to w miarę sprawnie ogarniać, za co dostał wór orderów, m.in. Orła Białego czy Złoty Krzyż Legii Honorowej. Najwyższe francuskie odznaczenie. W końcu ta upierdliwa armia opuściła księstwo, ale to nie znaczy, że Wybicki mógł odetchnąć. Bo ten wymarsz oznaczał wojnę z Rosją, która, jak zapewne wiecie, skończyła się sakramenckim laniem Napoleona. Bonaparte od tej pory był w tęgim odwrocie, a ludzie, którzy byli jego bliskimi współpracownikami, jego sojusznikami, też dla własnego bezpieczeństwa zaczęli się zawijać z terenów, które znowu wpadły w łapy naszych zaborców. Wybicki też? Wybicki też, bo co miał czekać, aż go złapią i zakują, po czym zamkną? No nie, sobie nie miał nic do zarzucenia. Po co zgrywać męczennika, jak można poszukać nowych szans? Niestety, tak dobra szansa jak Napoleon miała się nie trafić przez prawie 100 kolejnych lat. Tyle dobrego dla Wybickiego, że o tym nie wiedział. Zapewniony o swoim bezpieczeństwie przez władze Królestwa Polskiego, które powstało po posprzątaniu po Napoleonie, wrócił do Warszawy i zasiadł we władzach administracyjnych. Razem z dawnymi kolegami proponowali zmiany w prawie, ale znowu politycy związani z Rosją i Kościół rzucali kłody pod nogi. I tego już było za wiele dla ponad 70-letniego Wybickiego. Stwierdził, że Ma już tego dość. Złożył dymisję i udał się na ulubiony rodzaj emerytury ZUS-u, czyli krótką. Zmarł parę miesięcy później. Był rok 1822. Czy Józef Wybicki byłby dobrym materiałem na koksa w filmie akcji? Zdecydowanie nie, bo nie ucinał po trzy głowy mieczem jak podbi pięta, nie przeprowadził napadu stulecia. Za to robił żmudną, aczkolwiek naprawdę skuteczną robotę, którą nie tylko napsuł krwi zaborcom, ale też sprawiał, że robota takich koksów jak Dąbrowski, Kościuszko, Józef Poniatowski była nawet nie tyle łatwiejsza, co po prostu możliwa. Wybicki żył w jednym z najcięższych okresów na bycie polskim patriotą. Doskonale wiedział, że sytuacja jest naprawdę ciężka, ale zamiast załamać ręce, to szukał rozwiązań, starał się coś robić i miał mnóstwo odwagi, żeby walczyć, żeby przyznawać się do błędów i żeby wierzyć, że to, co robi, zapewni kolejnym pokoleniom lepszą przyszłość. A to bezdyskusyjnie czyni go wielkim bohaterem. Pamiętajmy o nim. I widzimy się niedługo.